rozmawialiśmy przed chwilą o takich nieprzyjemnych sytuacjach związanych z biodrami. Ja bym teraz chciała trochę odwrócić sytuację i zapytać Państwa, jak być dla swoich bioder dobrym.
Pokochać swoje biodra, po pierwsze. Tak? I przyzwyczaić się do tego, czy zauważyć, że one w ogóle istnieją, a przede wszystkim przestać się ich wstydzić. Bo to jest coś, co jest bardzo mocno uwarunkowane też kulturowo, że my boimy się, wstydzimy się używać tych bioder. Także ruchy bioder są często kojarzone w jakiś sposób czy seksualny, czy i często są oceniane po prostu pejoratywnie. Tak?
No tak, to zupełnie... o czym mówiliśmy, kobieta kręcąca biodrami.
Tak, że jest od razu uznawana za kusicielkę, czy że to jest jakaś prowokacja albo jakaś propozycja. Tak? Wcale tak nie musi być. To się później przekłada na to, że po pierwsze te biodra są sztywne, ale po drugie często dziewczyny, które przychodzą na zajęcia, mówię tutaj o zajęciach tanecznych, mają w ogóle problem z dotknięciem swojego ciała, tak? Z tym, żeby tym ciałem poruszyć, żeby, nie wiem, przejechać ręką, czy po swoim pośladku, czy po swojej piersi. Coś, co tak naprawdę powinno być zupełnie naturalne, tak?
Dobrze, wstyd. Dotykamy tu takiej emocji niezbyt dobrej.
No wstyd jest... Wstyd się bardzo mocno przekłada na pozycję siadu, które na przykład przyjmujemy. Tak jak jeszcze mężczyźni są w stanie usiąść w rozkroku, kobieta za Boga nie usiądzie w rozkroku.
No nie, nie wypada, nieładnie.
Bo to nie wypada, bo to jest zawsze jakiś tam komentarz do tego. A przecież biodra są takimi stawami, które lubią pewną skrajność. One lubią odwodzenie, one lubią ekstrema w swoich ruchach, bo dzięki temu one są zdrowe. Tak jak zresztą pozostałe stawy, trzeba wykorzystać do maksimum.
Bo to ukrwienie, tak?
Po pierwsze, a po drugie, taka jest logika jakby funkcjonowania danego stawu. Żeby on był zdrowy, on musi obsłużyć całą swoją ruchowość, którą ma. Jeżeli nie będziemy mu dawać szansy na to, żeby pracował w 100%, no, czy tylko na przykład w 50-60, no to co z tą resztą?
Jest trochę tak, że natura jest bardzo mądra i stawia na efektywność. Jeżeli czegoś nie używamy, to znaczy, że nam nie jest potrzebne, więc to albo zaniknie, albo się obkurczy. Albo będzie kompensowane, po prostu. Tak? Więc jeżeli my to czym Bartek powiedział, no, na przykład właśnie w jodze jest to, że mamy pełen zakres ruchów, w różnych pozycjach wykonujemy pełen zakres ruchu danego stawu. Jeżeli tego nie robimy, jeżeli nawet kolana, przypuśćmy, jeżeli ich całkiem nie zginamy, nie prostujemy, staw zapamiętuje pewien zakres ruchu i już tego nie jesteśmy w stanie tak łatwo odzyskać.
Takim elementem następowym za tym jest właśnie powstawanie pewnego rodzaju przekonań, które mówią, nie róbmy tego lub tego, bo to szkodzi na przykład kolanom. Tak jak z tym kucaniem, nie? Dorośli nie powinni kucać, bo to łąkotki niszczy. Albo coś tam.
Aha.
No, jakiś w ogóle kosmos. Jeżeli będziesz używał staw kolanowy razem z biodrami, ze stopami, tak jak dzieci, tak jak jest to jakby stworzone do używania, to cóż się ma stać? Nic się nie stanie.
Jeżeli osobom dorosłym, które kucają, coś się dzieje, to znaczy, że już wcześniej było coś nie tak.
Jest jakieś zaniedbanie.
Jest jeszcze jedna kwestia, że bardzo często, kiedy na przykład zaczynamy się rozciągać, tak, bo ktoś nam powiedział, że rozciąganie jest ważne, coraz więcej ludzi przeczytało, że trzeba, więc zaczynają to robić, robią to jednokierunkowo. Czyli na przykład rozciąganie kojarzą z tym, że trzeba robić skłony, trzeba rozciągać tyły nóg, a w ogóle zapominamy o czymś takim jak przody nóg. Tak, jak pachwiny, jak te wszystkie mięśnie, które tak naprawdę mocują nam nogę właśnie do miednicy. I potem efekt jest taki, że no, większość kobiet ma te wszystkie przodopochylenia miednicy, tak, które później kompensowane są w odcinku lędźwiowym, a to wszystko wynika z tego, że nie ma równowagi w tych ćwiczeniach, które wykonujemy. Czyli znowu nie dbamy o ten pełen zakres ruchu w naszych stawach.
Ze wstydem nadal wiąże się wspomniane zezwolenie na klapsy.
No tak.
To jest taki, można śmiać się, można się trochę puszczać oko, ale akcja Cała Polska Bije Dzieci nie jest akcją, która nie miałaby tutaj przełożenia na rzeczywistość. Naprawdę wszędzie, w sklepach to widać, na ulicach to widać, dzieci są okładane bez pamięci po tyłkach i ten wstyd jest tam strasznie mocno wpisywany, ten wstyd jest przekazywany później w dorosłość, tak? Taki maluch, który dostał parę razy po tyłku porządnie, potrafi w tej swojej miednicy tak bardzo skumulować napięcie, że później jako dorosły nie będzie umiał albo nie będzie się mógł odważyć tego napięcia się wyzbyć. Patrz, jak będzie wyglądało jego życie, choćby życie seksualne, kiedy to wymaga od niego, nazwijmy to, spełnienia. oddania się drugiemu człowiekowi. Nie ma mowy. No i mamy gotowego pacjenta dla następnych specjalistów. I teraz będzie się zachodziło w głowę, dlaczego? Co takiego się stało w jego życiu? A on może nawet tego nie pamiętać, bo to są historie. Bardzo ładnie wypiera.
No dobrze, to ja wracam do tego pytania, które postawiłam na początku tej części audycji. Jak być dobrym dla swoich bioder? Ale to namawia pan kobiety do siadania w rozkroku?
Namawiam.
Jeżeli tylko mogą.
Namawiam, absolutnie. Mhm. Nikt nie mówi, że musimy to robić w miejscach publicznych. Tak. Nikt nie mówi, że musimy to robić w pracy, ale na pewno...
W krótkiej spódnicy na przykład.
Tak, w krótkiej spódnicy, tak, ale możemy to spokojnie robić w domu.
Mhm. Siadajmy po turecku.
Pozycje rozciągowe, o jakichkolwiek byśmy pomyśleli, które otwierają biodra, są dla tych bioder zbawienne.
Pozycje rozciągowe, o jakichkolwiek byśmy pomyśleli. No pan ma te pozycje w głowie, no tak. A dla mnie konkretem są siadanie
choćby siadanie w rozkroku, tak? Choćby siadanie po turecku.
Siad klęczny na przykład.
Tak, tak?
Tak na piętach. Tak,
na piętach.
Tak. Choćby pozycje, o których mówiła Sławka przed momentem, które rozciągają przód bioder. Taka pozycja z takim dalekim wykrokiem, z podparciem na jednym kolanie. To są, to są wszystko pozycje, które otwierają nam biodra. To są wszystko pozycje, które są kontrpropozycją dla tego permanentnego siedzenia.
Szczególnie właśnie te pozycje, o których właśnie Bartek powiedział na końcu, czyli te otwierające właśnie przód uda, bo my cały czas siedzimy, cały czas mamy to zgięcie bioder, tak? A tych pozycji, które rekompensują nam to zgięcie, jest dużo mniej. One są dużo rzadziej wykonywane także na różnych zajęciach, także na zajęciach, w których na przykład ja sama uczestniczę.
To jest ciekawe, bo w momencie, kiedy zazwyczaj się nie lubi ćwiczeń, które nam nie idą. No więc nie idzie nam to ćwiczenie, to go machamy na niego ręką. Wróćmy do tych, które mi idą, tak? No bo to jest taka fajna nagroda, bo ja już prawie, że tą nogę założyłem na głowę, tylko że zapomniałem o mięśniach, które są po drugiej stronie. Szkoda.
A czego biodra nie lubią bardziej? No poza siedzeniem, tak? To o tym już mówimy. Ale co, takie najbardziej niebezpieczne, niedobre rzeczy, które robimy.
Nie wiem, czy jest coś bardziej niebezpiecznego od siedzenia.
Aha.
Właśnie o to chodzi. To jest cały klucz do bioder. Biodra są stawami ruchu, biodra są stawami biegu, biodra są stawami dynamiki, biodra są stawami eksplozji. I teraz, ale są stawami, które muszą być wykorzystywane w pionie. W momencie, kiedy my je posadzimy, czyli patrz, wrócimy do pozycji permanentnego zgięcia, raczkowania i jeszcze zostawimy je w bezruchu, to one wpadają w taki stupor napięciowy.
W marazm
i tam się przestaje dziać cokolwiek, tak? Przestaje się toczyć życie. Szkoda bioder.
Na siedzenie przy biurku. No dobrze, to teraz przejdźmy tak może, bo trochę mówiliśmy już o małych dzieciach. Ja bym chciała, żebyśmy tak przeszli przez całe nasze życie, zerkając właśnie na te biodra, które, jak się dowiedziałam, tak dużo, tak ogromne mają znaczenie. Pod takim kątem, co my dobrego możemy zrobić, a co niedobrego, tak naprawdę chyba pod kątem, czego nie zepsuć.
U podstaw wszystkiego leży znowu pewna wiedza na temat tego, czym są biodra i jak wygląda ich rozwój. Życie ludzkie można podzielić na kilka etapów. To są małe dzieci, to są dzieci takie do szkoły, to są dzieci szkolne, potem jest młodzież, potem są tak zwani dorośli, no i starsi. I teraz każda z tych grup charakteryzuje się tym, że dla każdej z nich biodra są bardzo ważne. Od maleńkich bioder czego można wymagać? I powiem inaczej. Co my możemy im dać, żeby one były się rozwijały zdrowo? Przede wszystkim możemy dać im pewnego rodzaju wolność. Dziecko, zanim jakby połapie się, że ma biodra, nogami jest w stanie wykonywać przeróżne mnóstwo różnego rodzaju ruchów, które te biodra będą kształtować. Jeżeli nie, ortopeda nie dopatrzy się tam jakiejś historii związanych z dysplazją biodra, czyli z wrodzoną, jakby nieprawidłową budową biodra, to te biodra są absolutnie wolne i tym biodrom trzeba tę wolność zapewnić. Jeżeli dziecko rozwijając się w pewnym momencie przechodzi do leżenia przodem, potem przechodzi do prób pełzania, które są już ćwiczeniami bioder, są już pracą dla biodra, potem zaczyna przełazić do raczkowania i gania taki maluch po domu, tak, we wszystkich kierunkach, dajmy mu. Nie bójmy się tego, on będzie potem wstawał, on będzie chodził, on będzie szukał pionu, gdzie znowu z naszej strony możemy mu gwarantować to, że będziemy takim aniołem stróżem, ale nie hamulcowym. od tego, jak dziecko wybiega swoje biodra, jak przygotuje swoje biodra do późniejszych okresów, będzie zależało to, kim będzie jako dorosły, nawet niejednokrotnie. Od tego, jak bardzo będzie ufał swojemu ciału, jak to ugruntowanie, o którym mówiliśmy zaraz tutaj na początku, w nim się zakorzeni, będzie bardzo, bardzo mocno jakby rzutowało na jego osobowość również. Potem od takiego człowieka będziemy wymagać efektywności w pracy i pomysłów i Bóg wie czego, jakiej górnolotności. A on przecież pamięta, gdzieś te jego biodra pamiętają, nie biegaj, bo się przewrócisz. Mm-hmm.
Wymachuj tak nogami. A co, bo to muszę zapytać, skoro mam ekspertów w studiu, co z takimi... z takim siadem, nie wiem, to jest chyba siad na żabkę, że dziecko siedzi pupą na podłodze, a prawa i lewa noga są zgięte i jakby okalają pupę właśnie. I podobno jest to bardzo niezdrowe, ponieważ dzieci będą miały...
kość lewe kolana.
Tak.
Wyklęty siad, który jest jednym z najlepszych siadów, które można sobie dla bioder wyobrazić. Ano z bardzo
prostego... z kolanami?
A z punktu widzenia jogi dosyć trudny i też przez wiele osób... właściwie nie do wykonania albo unikany, tak jako pozycja.
O co chodzi? Jest to bardzo fajny siad. Mhm. Kolana będą na końcu, dobra?
Dobrze.
To jest bardzo ważny siad z prostego powodu. Jednym z najważniejszych ruchów, który musi zajść w stawach biodrowych, jest ruch skrętu bioder do wewnątrz. Ponieważ jest to ruch, który zachodzi w chodzie w czasie obciążania nogi. Kiedy stawiamy nogę, druga noga przechodząc jakby do przodu, wykonuje na biodrze podpartym ruch rotacji do wewnątrz. Jeżeli tego ruchu nie będzie, to będziemy go kompensować czymś. Mhm. Będziemy musieli zmusić organizm do tego, żeby zapłacił za brak tego ruchu. I teraz ten ruch, który dzieci, jakby tą pozycję, którą przyjmują dzieci w siadzie na żabkę, czyli ruch skrajnego skrętu bioder do wewnątrz, jest ruchem, jest ułożeniem gwarantującym długowieczność temu ruchowi. Mhm. To jest błogosławiona pozycja. Dziecko sobie nie zrobi krzywdy.
No więc właśnie o tym myślę.
Chciałem powiedzieć, mhm. Nie wykoślawi sobie kolan, bo przepraszam za trywializm, nie jest głupie. Mhm. Bo ta pozycja nie boli, jeżeli jest naturalna.
A czy w związku z tym, jeżeli... Bo ja cały czas się będę tego trzymać, no bo gdzieś w mojej głowie też jako rodzica ten wykrzyknik jest, żeby dziecko tak jednak nie siadało. Czy na przykład... powinno też siadać, żeby tak też w drugą stronę wykręcić te biodra
po turecku. Mhm. Czyli po turecku. A niech siada raz tak, raz tak. Mhm. I teraz jest pytanie takie, jeżeli na żabkę ma sobie skoślawić biodra, to po turecku ma sobie je zeszpotawić?
No tak.
No właśnie. To jest pewna nielogika przekonań, które krążą po świecie i robią biodrom dużo krzywdy. To jest fantastyczna pozycja. Kto z dorosłych jest w stanie usiąść na żabkę? A jeżeli już siada, to albo przechodzi przez, jak mówi Sławka, przez jakąś w ogóle
tak,
golgotę.
Etap sześciu wałków.
Przez jakąś golgotę i straszne cierpienia, które trwają miesiącami, żeby te biodra w ogóle uelastycznić. Albo, no właśnie, albo nie jest w stanie tego wykonać w ogóle. Gdzie naprawdę to jest pozycja, za którą można sobie dwie ręce oddać, żeby jak tylko się da, najdłużej można było ją wykonywać. Najdłużej można było ją przyjmować. Fantastyczna pozycja, dająca dziecku pewną swobodę ruchu, swobodę jakby obsługi ciała, tułowia, mnóstwo radości miednicy, bo miednica jest faktycznie bardzo stabilna i bardzo fajnie oparta. No i te biodra, które są ułożone tak, a nie inaczej. Zbawienna pozycja.
Dobrze, coś jeszcze do maluchów chce pani dodać?
Nie, myślę, że to, co Bartek powiedział, jest absolutnie wyczerpujący temat.
To przechodzimy trochę do starszych.
Potem są dzieci starsze, które... no jak mówię, idą do szkoły, zaczynają siadać, potem się zaczyna taka wczesna młodzież i to jest taka grupa, z którą szczerze powiedziawszy, bardzo trudno się pracuje, bo to jest grupa, która wie lepiej.
Mówimy o młodzieży?
Już taka,
to pod każdym względem z taką młodzieżą trudno
tak,
się pracuje.
Mówię, bo to jest taka grupa, która wie lepiej. Tak. Więc albo oni wejdą już w swój młodzieżowy wiek z pewnym wzorcem myślowym i nawykowym, jeśli chodzi o dbanie o siebie, albo trzeba im pokazać, przepraszam, jakiegoś idola, który ich pociągnie.
Który będzie siadał na żabkę.
Który będzie mówił o tym, jak bardzo później w ich dorosłym życiu biodra są bardzo potrzebne. Młodzież w tym wieku nie myśli w ogóle o tym, co będzie się działo, kiedy oni będą mieli 20, 30, 40 lat.
Tym bardziej nie myślą o swoim zdrowiu, bo oni czują się świetnie i są przekonani, że tak będzie zawsze.
Tak. I teraz trzeba... Dlatego jest edukacja potrzebna, dlatego wchodzenie z edukacją dotyczącą w ogóle zdrowia jest rzeczą, która musi się sączyć zewsząd.
I teraz sobie myślę, że młodzież, czyli w rozwój, no też seksualność, to jest zmiana budowy, to dużo bardzo rzeczy się dzieje. Myślę też, no, dziewczynki, chłopcy, to patrzę na panią Sławkę, myślę o kobietach, o młodych dziewczynach, no bo tu taniec i joga też. I tu wtedy te emocje i ten wstyd mi się jakoś bardzo pojawia, no bo jeżeli u młodego człowieka zmienia się budowa, no to czegoś się może wstydzić. Myślę tu znowu o kobietach chyba. Patrzę na panią.
To zależy, tak? Natomiast myślę, że tak. Myślę, że większość młodych ludzi ma kłopot, czy no tak, można powiedzieć, kłopot z taką akceptacją swojego ciała. I jeżeli tego wsparcia nie dostaną gdzieś z zewnątrz, czy ze swojego najbliższego środowiska, i to byłoby idealne, czy z strony mądrych trenerów na przykład, tak? Bo, czy osób, które prowadzą tą młodzież, to w późniejszych latach będzie to po prostu kłopot.
I to jest na przykład dobry moment, żeby zapisać się na taniec.
Żeby zapisać dziecko na taniec, tak, na przykład, bo to często jeszcze tak wygląda, tak, albo żeby zapisać dziecko na cokolwiek, żeby to dziecko miało jakąś pasję, żeby miało jakieś coś, co nauczy je pewnej systematyczności, nauczy je tego, że wysiłek fizyczny przynosi satysfakcję, że jest świetną opcją alternatywną dla różnych innych zajęć, a też zakorzeni w nim taką potrzebę ruchu. Mhm.
No a potem się zaczynają dorośli.
Tak. No i już jest tylko gorzej.
I to jest taki śmieszny moment, tak, w którym zaczynają wyłazić wszelkiego rodzaju braki, niedociągnięcia z tych okresów poprzednich. Ci, którzy zazwyczaj wszystko już wiedzą, już robią kariery, już spadła na nich odpowiedzialność za rodziny, za najbliższych.
Ale wstydzą się swoich niedoskonałości.
Niedoskonałości. Nagle okazuje się, że po pierwsze nie mają czasu na siebie, a po drugie, kiedy zaczyna ich boleć, to znowu w pewnym pośpiechu albo w pewnej czasami niespójności próbują dociec, dlaczego ta inna dolegliwość się pojawia. Mnóstwo pacjentów, którzy przewinęli się przez moje ręce, to jest taka grupa niecierpliwa. Jakąś pastylkę bym wziął.
No, ale to jest kwestia tego, co się dzieje dzisiaj tak naprawdę z tym, co jest dostępne na rynku, tak, że my bierzemy rzeczy, które wyłączają nam pewne receptory, i to jest działanie doraźne, ale nie docierają w ogóle do przyczyn pewnych czy schorzeń, czy dolegliwości.
Tak jest z reklamami przecież.
No więc właśnie o to miałam zapytać. Co z cudownymi lekarstwami na stawy, które sprawią, że nasze stawy będą jak nowe? Co z tymi wszystkimi żelami, tabletkami, pastylkami, suplementami?
Powiem tak, nie umiem się w ogóle na ten temat wypowiedzieć.
A ja powiem, to zależy.
Tak. Dlaczego? Dlatego, że ja myślę sobie tak, że jeżeli podajemy jakiś specyfik, jeżeli podajemy jakąś substancję, która ma coś wesprzeć, to nadal nie zrobi to nic dobrego w stawie, który jest niefunkcjonalny, niezdrowy.
Jakoś pospinany mięśniami, tak mogę to rozumieć?
No tak, staw nie może być skompresowany, czyli ściśnięty nadmiernie. Staw nie może pracować w warunkach ograniczenia dla siebie normalnej jakby pracy, no bo on wtedy, no co, nawet jeżeli przyjmie jakąś dawkę czegoś, to nadal nie przełoży się na efektywność, dlatego że nie zmienią się warunki samego stawu, w którym on funkcjonuje. I będziemy mogli zapychać nie wiadomo jakie ilości, Bóg wie czego. I to naprawdę tylko i wyłącznie nas rozczaruje.
Też pamiętajmy, że wiele z tych specyfików, które są dostępne, to ja zawsze się śmieję, że to jest taka wartość marketingowa w środku. Także jest część rzeczy, które rzeczywiście działają, coś mogą zdziałać.
No, ale to myślimy o lekarstwach bardziej, prawda?
Różnie bywa.
Jest mnóstwo reklam przecież na wszystko. Jak się teraz dobrze przyjrzymy i przysłuchamy się reklamom, to są reklamy na środki, które poprawiają właśnie funkcjonowanie dna miednicy na przykład. No fantastyczne. Absurd. I jeszcze podnoszą napięcie na przykład mięśni. Tak? Albo szkoda, że nie mam środków na przykład na poprawiających rzeźbę brzucha. Na przykład, albo elastyczność
tkanek. Być może
tak?
Pojawią się już całkiem niedługo.
To oczywiście jest pewna kpina tak z mojej strony, a z drugiej, ale w rzeczywistości każda dolegliwość, każda dysfunkcja wymaga osobniczego przyjrzenia się jej, rozmowie z zainteresowanym i próbie dojścia do tego, skąd ten problem się wziął.
Czyli przy osobach dorosłych, jak jesteśmy już, no to jeżeli naprawdę jest jakiś problem, to wizyta u fizjoterapeuty, a jeżeli tego problemu tak do końca nie ma, no to ruch po pierwsze i najważniejsze. I to takie nie bieganie tylko i wyłącznie, tylko właśnie pilates, joga, mówiła pani.
Czy w ogóle wszystkie te, powiedzmy sobie, dziedziny, które opierają się na wielokierunkowości ruchów w stawach, na przykład, czy w naszych kończynach, czy w kręgosłupie, i na wzmacnianiu, i na rozciąganiu. Z mojego punktu widzenia joga, ale też wiem, że dużo tego typu technik jest właśnie w różnego rodzaju innych dziedzinach. Ostatnio miałam okazję spróbować na przykład sama czegoś, co do niedawno weszło do Polski, to jest air yoga, czyli yoga na takich specjalnych fartuchach wiszących właśnie u sufitu. Fantastyczne doświadczenie, bo nie dość, że się człowiek rozciąga, to jeszcze się wszystko trzęsie w każdym możliwym kierunku. Absolutnie genialne dla właśnie wzmacniania naszych stawów, tak? Dla w ogóle wzmacniania naszego organizmu, bo to jest dynamika i rozciąganie jeszcze w tym wszystkim, niestatyczna forma pracy.
I warto wstać od biurka przynajmniej 4-5 razy w ciągu pracy?
I mając pewien pomysł na to, jak te przerwy zagospodarować, porozciągać się. Nawet jeżeli to będą krótkie przerwy na dobranie się do mięśni, które najczęściej się przykurczają. To, co mówiła Sławka wcześniej, na mięśni, które lecą z przodu uda, z przodu biodra, na mięśni, które zginają biodra. Dajmy im co jakiś czas przerwę, rozciągnijmy je. One muszą, mięśnie mają taką charakterystykę, część mięśni ma taką charakterystykę, że tylko czekają na to, żeby się przykurczyć.